godzinie 6 na naszej antenie czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. To już ostatnia niedziela w styczniu, no a dla niektórych właśnie rozpoczęły się ferie. A dokładniej to rozpoczęły się dla uczniów z naszego regionu. 2 tygodnie odpoczynku i mam nadzieję, że ten odpoczynek będzie dobry. A co zrobić z tak rozpoczętym dniem? No to myślę, że można tutaj wybrać się chociażby na koncerty, których dzisiaj w Lublinie nie brakuje. I to są koncerty jeszcze z repertuarem świątecznym, bo będą kolędy. Wybrzmiewać można po raz już praktycznie ostatni. W tym roku zaśpiewać właśnie te kolędy podczas tego okresu, który jeszcze tutaj nam pozostał i tych kilka dni. A przed nami między innymi Dzień Życia Konsekrowanego i o tym będzie także. 2 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego i Święto Ofiarowania Pańskiego. Tematem konferencji, która się odbyła, są słowa przyjąć Boga w tych, którzy są w potrzebie. O tym będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć, ale będą także informacje związane z błogosławionym kardynałem Wyszyńskim. Postać kardynała Wyszyńskiego, która jest związana także przecież i z Lublinem, i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, ale także z naszą ojczyzną. No i właśnie o tym wydarzeniu również będzie słów kilka, bo chociażby wczoraj w naszej diecezji, a dokładniej to na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbyły się uroczystości związane z relikwiami błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Będzie słów kilka na temat orędzia Ojca Świętego na 32 Światowy Dzień Chorego. Ten obchodzić będziemy 11 lutego. Te i inne informacje pojawią się do godziny 7 na antenie Radia Lublin. Zapraszam. Dziennikarzy powinien zachować obiektywizm, by przekazywać wyłącznie prawdę i fakty, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski do pracowników mediów z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Ten dzień przypadał 24 stycznia. Rzecznik Episkopatu przypomniał, że święty Franciszek Salezy był osobą zdeterminowaną do tego, by skutecznie realizować dobro Kościoła w miejscu, w którym przyszło mu posługiwać.
Z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, życzę wszystkim pracownikom mediów odwagi do stawania w prawdzie, czyli postawy, która zawsze szanuje drugiego człowieka, nigdy nie występuje przeciwko niemu i prowadzi do budowania tak bardzo nam potrzebnego pojednania. Będzie to możliwe, gdy dziennikarzy będzie cechować obiektywizm, by przekazywać wyłącznie prawdę i fakty.
24 stycznia przypadało wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Busola. Opracowała Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Aktualne zagadnienia społeczne oraz kwestie ustanowienia diecezjalnych Rad do Spraw Społecznych były głównymi tematami tychże obrad. Podczas Rady do Spraw Społecznych omówiono m.in. kwestie społecznego odbioru wademekum wyborczego katolika opracowanego podczas poprzedniego spotkania. Podkreślono potrzebę jasnego formułowania nauczania Kościoła. W kwestii aktualnych zagadnień społecznych omówiono m.in. powracający temat przystępowania i udzielania Komunii Świętej katolickim politykom będącym w jawnej sprzeczności z nauką Kościoła. W tym kontekście członkowie Rady przywołali dokument kardynała Ratzingera o kwestii przystępowania do Komunii Świętej katolickich polityków proaborcyjnych z 1 lipca 2004 roku. Wśród powracających w debacie społecznej zagadnień członkowie Rady wskazali także takie tematy jak współpraca państwa i Kościoła, państwo świeckie, rozdział Kościoła od państwa, demografia oraz wojna sprawiedliwa czy wojna usprawiedliwiona. Następne spotkanie odbędzie się 12 marca w Warszawie. Ksiądz Michał Rapacz, męczennik czasów komunizmu i kapłan archidiecezji krakowskiej, zostawa niewłączony do grona błogosławionych Kościoła katolickiego. Papież Franciszek zatwierdził 24 stycznia dekret w tej sprawie. Ksiądz Michał Rapacz jest jednym z wielu polskich kapłanów, którzy stracili życie z rąk polskich komunistów. Od 1939 roku był proboszczem w parafii w Płokach w archidiecezji krakowskiej. Został zamordowany w lesie w nocy z 11 na 12 maja 1939 1946 roku. Ludzie płakali na miejscu zbrodni. Usłyszałem tylko takie słowa: ksiądz umarł za wiarę. Maczali chusteczki we krwi księdza Rapacza, mówiąc, że to krew święta. Świętego, relacjonował jeden ze świadków wydarzeń. Po ceremonii pogrzebowej w Płokach ciało spoczęło w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Lubniu koło Myślenic. 29 października 1980 roku doczesne szczątki księdza Rapacza zostały ekshumowane, a 2 listopada przeniesione i złożone w przygotowanym grobie na zewnątrz, z tyłu kościoła parafialnego, gdzie spoczywają do dnia dzisiejszego. Busola. Proszę Państwa, obchodzimy 71. Światowy Dzień Trędowatych. Obchody tego dnia są okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd oraz o roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym tą chorobą Kościół katolicki. Jest to zarazem okazja do szczególnej modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. Światowy Dzień Trędowatych to także przypomnienie, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych, najuboższych regionach świata, nadal jest groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo. Choć od ponad 40 lat medycyna już dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena. Inicjatorem Światowego Dnia Trędowatych jest francuski filozof, podróżnik i misjonarz. Ten dzień obchodzony jest od 1954 roku w ostatnią niedzielę stycznia w około 150 krajach na świecie. W tym roku mija 10 lat od śmierci dr Wandy Błeńskiej, lekarki, misjonarki, matki trędowatych, kandydatki na ołtarz archidiecezji poznańskiej. Aby zapoznać się z tą niezwykłą postacią oraz także o tym, co robiła, można zajrzeć na stronę wandableńska.pl. Tam właśnie życiorys pani doktor, a także to, czego dokonała właśnie, jeżeli chodzi o pomoc osobom chorym na trąd. Osoby konsekrowane zapraszają nas do kościoła, aby spotkać się z Bogiem miłującym i doświadczywszy tej miłości, dzielić się nią z innymi. Istotą życia zakonnego jest poszukiwanie oblicza Boga w drugim człowieku, powiedział biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzić będziemy w święto ofiarowania Pańskiego, a więc 2 lutego. Biskup Kiciński przyznał, że dzień ten stanowi okazję, abyśmy jako cała wspólnota Kościoła głębiej poznali, czym jest życie konsekrowane.
Z jednej strony jest to dzień, w którym osoby konsekrowane wyrażają wdzięczność Bogu za dar swojego powołania, a z drugiej strony jest to okazja do tego, byśmy my jako cała wspólnota Kościoła głębiej poznali, czym jest życie konsekrowane. Osoby konsekrowane są obecne w Kościele i są obecne pośród nas. Co jest istotą tej obecności? Te wszystkie dzieła, które są prowadzone przez osoby konsekrowane, ale nie byłoby tych dzieł, gdyby osoby konsekrowane nie spotkały się, nie doświadczyły obecności Boga, który jest miłością. Możemy powiedzieć, że te wszystkie dzieła są owocem przeżywanej miłości, owocem powołania. I to jest najważniejsze takie przesłanie, doświadczyć Boga w miłującej obecności w Kościele, po to, by wyjść z tego Kościoła i służyć innym. Do tego nas zachęca też Ojciec Święty Franciszek. Jest taki psalm 63, szukam oblicza Twego, Panie. Istotą życia zakonnego jest poszukiwanie oblicza Boga w drugim człowieku. Jeśli to oblicze znajdziemy, to przy tym człowieku się zatrzymujemy, po co? By tym człowiekiem się zainteresować, doglądać, pielęgnować, czuwać.
Ojciec Kazimierz Malinowski, sekretarz Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, mówił o Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach, w którym zostali przyjęci uchodźcy. W sumie przez ten dom przewinęło się prawie 170 osób z Ukrainy.
Chcę powiedzieć o konkretnym doświadczeniu. naszego Centrum Świętego Maksymiliana. W tym centrum funkcjonują dwie wspólnoty, franciszkanów oraz misjonarek niepokalanej Ojca Kolbego, to jest także Instytut Świecki. Mamy tam dwa domy rekolekcyjne, które już od początku wojny przyjęły uchodźców. Dokładnie pamiętam, że 4 marca 2022 roku przyjęła pierwsza grupa około 50 matek z dziećmi. To były matki strażaków z Ukrainy. Tak się złożyło, że właśnie główna część uchodźców to były żony i matki właśnie tych osób. W sumie przez nasz dom przewinęło się 167 osób z Ukrainy. Były takie okresy, że mieszkało ponad 100, mniej więcej około setki przez pierwsze 5 miesięcy. I chcę najpierw powiedzieć o niezwykłym otwarciu i ogromnej pomocy ze strony naszych sąsiadów. Harmerzy leżą na pograniczu Śląska i Małopolski, więc ta pomoc z obu tych regionów była niezwykła. Do tego stopnia, że my mogliśmy przez pierwsze 5 miesięcy utrzymać 100 osób, przede wszystkim z darów, które otrzymaliśmy od ludzi, od naszych, jak powiedziałem, sąsiadów, którzy się zorganizowali i tą pomoc nam przekazali. Pomoc państwa przyszła dopiero w lipcu. I to był niezwykły taki okres wielkiej solidarności. Wielu także wolontariuszy nam pomagało w tym najtrudniejszym okresie. Bo ludzie, którzy przyjechali ze wschodu, jak dobrze sobie to uświadamiali, przyjechali z traumą wojenną. Przerażeni, smutni, niepewni przyszłości. Więc stworzenie im domu, danie im takiej serdecznej opieki, to był pierwszy jakby krok, który uczyniliśmy. Potem pomagaliśmy się im odnaleźć w polskiej rzeczywistości. Relacje między i siostrami, i braćmi, a naszymi gośćmi z Ukrainy były naprawdę rodzinne i była wspólny posiłek wielkanocny, wspólna wigilia, takie rzeczy, które nas łączyły. Też jedliśmy w jednym refektarzu, w jednej jadalni. To było naprawdę takie bardzo bliskie zespolenie. I to doświadczenie, które trwało prawie półtorej roku, bo ostatni uchodźcy opuścili nasz dom w czerwcu zeszłego roku, to było doświadczenie niezwykle cenne także dla nas, jako dla wspólnoty. Myśmy się bardzo ubogacili tym innym doświadczeniem kultury ludzi, którzy przybyli do nas ze wschodu z tej pełnej cierpienia Ukrainy. Powiem, że ogromna większość uchodźców, którzy u nas byli, wróciła na Ukrainę. Ponad 90%. I oni wracali z własnej woli. Nikt z naszego domu nie wyrzucał. Tylko dwie rodziny chyba wyjechały gdzieś na zachód, a kilka, 3-4 rodziny zostały w Polsce, znalazły warunki bytowe. I jeszcze raz chcę podkreślić, że myśmy jako zakonnicy i zakonnice byli bardziej przekaźnikami dobra, które płynęło od ludzi z okolicy. Oczywiście właściwie cała nasza wspólnota poświęciła ogromną większość czasu na posługę tym ludziom, ale jednak bardzo wiele tej pomocy zewnętrznej pomogło nam szczególnie ten pierwszy trudny okres 5 miesięcy przetrwać, kiedy mieliśmy im co dać, mieliśmy także różnego typu ubrania, zabawki dla dzieci, piłki i tak dalej, które przyszły od ludzi, rowery, które mogliśmy tym uchodźcom ofiarować, dzięki czemu oni się poczuli jak u siebie. Ja Panu Bogu za to doświadczenie ogromnie dziękuję.
Siostra Edyta Rychel, sekretarz biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i migracji polskiej, zwróciła uwagę, że około 20 milionów Polaków pozostaje poza granicami naszej ojczyzny.
Obecnie szacuje się, że około 20 milionów Polaków żyje poza granicami naszej ojczyzny. Historia opieki nad polskimi emigrantami jest bardzo długa i ona jest związana z tymi falami emigracji, jakie były. Kościół w Polsce zawsze troszczył się o tych, którzy opuszczali naszą ojczyznę i wyrazem takiej troski jest też właśnie założenie dwóch zgromadzeń zakonnych, których charyzmatem właśnie jest troska o Polaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Praca pośród nich. To jest Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które ja reprezentuję i trochę właśnie o pracy sióstr chcę powiedzieć. Obecnie ponad 100 misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii pracuje w różnych krajach świata. od Australii poprzez Amerykę Północną, Południową, w krajach Europy. Praca nasza, posługa jest bardzo zróżnicowana w zależności od środowiska polonijnego. Staramy się odczytywać znaki czasu i to, co najbardziej potrzebne jest obecnie dla tych ludzi, którzy tam żyją, to, co pokazuje Kościół, staramy się podejmować. Wiele pracy związane jest z polskimi misjami katolickimi, z parafiami polonijnymi, które są w różnych krajach świata. Siostry tam pracują z dziećmi, z młodzieżą, przygotowują do sakramentów, prowadzą właśnie taką pracę katechetyczną, ale też prowadzimy polskie szkoły w różnych krajach. Siostry są dyrektorkami, pracują w tych szkołach, chociażby wymienić tutaj na przykład Islandię, gdzie takie duże szkoły polskie są w Reykjaviku, w Ketlaviku, czy w Brukseli, czy w Atenach, czy w Budapeszcie i wielu innych krajach. W szkołach tych polskich dzieci uczą się języka polskiego, historii, geografii i religii. Przygotowane są też do sakramentów świętych, ale oprócz tej takiej troski o takie życie religijne Polaków, staramy się, aby też mieli związek oni właśnie z Polską, z polskością, aby zachowali swoją tożsamość. To piękne, że dziedzictwo duchowe i aby tym bogactwem umieli się dzielić i włączać się w te środowiska, w których żyją. Oprócz takiej pracy właśnie dydaktycznej, wychowawczej, siostry też prowadzą przykład przedszkola dla dzieci z rodzin polonijnych, posługujemy także Polakom starszym. Tym, którzy wyjechali z naszej ojczyzny, często właśnie w czasach II wojny światowej, po wojnie. Są to ludzie, którzy przeszli czasami Gehennę Wschodu, gdzie byli wywiezieni w głąb Rosji, na Syberii, w Kazachstanie i później wielkimi perypetiami zostali przyjęci przez różne kraje. Myślę tutaj o Wielkiej Brytanii, ale myślę także o Kanadzie, o Australii, gdzie wielu takich Polaków żyje. Są przepiękne ludzkie historie ludzi, którzy zachowali w swoim sercu Boga, którzy zachowali miłość do ojczyzny, do Polski. Niektórzy z nich nigdy w Polsce nie byli, ponieważ urodzili się na przykład w obozie na Syberii. A mimo wszystko właśnie rodzice przekazali im tą miłość do ojczyzny. I siostry starają się towarzyszyć takim ludziom, zarówno w takich domach opieki społecznej, jak i w domach, żeby ta taka pogodna jesień ich życia do końca była taka ciepła, aby ktoś towarzyszył im bliskim, bo tego, czego im najbardziej czasami brakuje, to właśnie drugiego człowieka, to jest samotność. Właśnie w tych krajach, gdzie wydaje się, że może te środki materialne są o wiele większe i to życie jest łatwiejsze, to wielu ludzi cierpi bardzo na samotność.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzić będziemy 2 lutego. Teraz proszę Państwa trochę zaproszeń. Ekumeniczny koncert kolęd dziś będzie miał miejsce w Chełmie. Będziesz miłował Pana swego Boga, a swego bliźniego jak siebie samego. Słowa te przyświecały tygodniowi modlitw o jedność chrześcijan. Ten tydzień zakończył się w ubiegły czwartek, a dziś jeszcze będzie można posłuchać kolęd w parafii pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów w Chełmie. O godzinie 19 ten koncert się rozpoczyna. O 18 jest msza święta, później koncert kolęd, a wystąpią chór parafii prawosławnej świętego Jana Teologa w Chełmie oraz chór parafii rzymskokatolickiej rozesłania świętych apostołów w Chełmie. Dziś także koncert kolęd w Lublinie, w kościele pobrygitkowskim w programie. Kolędy tradycyjne z przekazów ustnych i melodie z repertuaru wiejskich muzykantów. Chór gminy Kurów, a także kapela Bornego i zespół Zielona Girlanda wystąpią dla Państwa. Początek koncertu o godzinie 18.45. I jeszcze jedno zaproszenie na kolędowe ostatki. Na bis Zakopauer wystąpił u świętej Kingi 4 lutego, a więc w niedzielę najbliższą w kościele przy ulicy Klonowej w Świdniku. Początek koncertu o 19.00 podczas spotkania z kapelą Sebastiana Karpiel-Bułecki usłyszymy tradycyjne polskie kolędy i podhalańskie pastorałki w nowoczesnych aranżacjach z towarzyszeniem skrzypiec, basów, a także dud. Co ważne, wstęp na te wszystkie wydarzenia oczywiście jest wolny. I jeszcze jedno zaproszenie. Rośliny biblijne w otoczeniu współczesnego człowieka. To wykład, jaki dziś będzie miał miejsce u ojców dominikanów tradycyjnie o godzinie 17.00. Wykład wygłosi profesor Tadeusz Kęsik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Busola. Nie jest dobrze, by człowiek był sam, leczyć chorego poprzez leczenie relacji. Takie są słowa, które przyświecają orędziu na Światowy Dzień Chorego, na orędziu, które wystosował do nas wszystkich Ojciec Święty papież Franciszek. 32. Światowy Dzień Chorego będziemy obchodzić 11 lutego. Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania się w dynamizmie relacji, przyjaźni i wzajemnej miłości. Jesteśmy stworzeni, by przebywać razem, a nie samotnie, pisze papież Franciszek w orędziu. To orędzie 11 lutego będzie czytane w wielu parafiach. Już dziś z jego treścią można się zapoznać, zaglądając na stronę archidiecezji lubelskiej. Buzola. Wczoraj podczas mszy świętej o godzinie 8 rano do kościoła akademickiego KUL wprowadzone zostały relikwie błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, najwybitniejszego absolwenta w dziejach katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz kardynał Wyszyński w latach 1925-29 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. W 1929 roku uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa Rodziny, Kościoła i Państwa do szkoły. W latach 1946-48 jako biskup lubelski pełnił funkcję wielkiego kanclerza KUL. Przyczynił się do powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz reaktywowania Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, gdzie poprowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej. Był też inicjatorem wydania Encyklopedii Katolickiej. W 1949 roku został wyróżniony najwyższą uniwersytecką godnością tytułem doktora honoris causa, a jako prymas przewodniczył Komisji Episkopatu do spraw KUL. Stojąc na czele Kościoła katolickiego w Polsce w niełatwych czasach komunizmu, zachęcał także do tego, aby Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostawał tą uczelnią ważną. Pozostawał przyjacielem także lubelskiej uczelni, a dzięki jego wsparciu, także finansowemu, uczelnia przetrwała najtrudniejsze lata PRL-u. Wielokrotnie gościł na uniwersytecie, czy to podczas inauguracji roku akademickiego, czy też wykładów duszpasterskich. Buzola. Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zatwierdziła wybór kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona instytutów świeckich w Polsce. Uroczyste ogłoszenie dekretu nastąpiło 25 stycznia. Jak czytamy w dykasterii, członkowie Instytutów Świeckich w Polsce otaczają szczególną czcią błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa, dobrego i nieustraszonego pasterza, który postawił wszystko na Maryję i chciał służyć samemu Bogu. Joanna Wójtowicz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, przyznała, że u początku wielu instytutów świeckich był kontakt ich założycieli z prymasem i konsultowanie, co robić z osobami świeckimi, które chcą być w świecie, ale chcą być jednocześnie konsekrowane.
Jeżeli usłyszeliśmy oddolnie, bo to nie była odgórna decyzja czy prośba, ale oddolne prośby o to, żeby prymas Wyszyński został naszym patronem, to poprosiliśmy o informację. No to dobrze, jeśli chcecie, to podkreślicie, co takiego uważacie za istotne, że chcecie, żeby prymas Wyszyński był naszym patronem. Oczywiście, że padały różne informacje dotyczące jego zaangażowania społecznego, zwracania uwagi na świeckość i konsekrację, ale dla mnie charakterystyczną rzeczą było to, że u wielu początków instytutów świeckich był kontakt naszych założycieli z prymasem i konsultowanie, co robić z osobami świeckimi, które chcą być w świecie, ale chcą być jednocześnie konsekrowane. I to był namysł wspólny, ale przecież takim źródłem podstawowym i decyzyjnym był właśnie prymas. Także zasługuje on na nasz nie tylko szacunek, poznawanie stale jego nauki, ale także świadectwo, że on jest źródłem wielu naszych instytutów świeckich.
Agnieszka Kołodyńska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, przypomniała, że kardynał Stefan Wyszyński otaczał ojcowską troską wiele instytutów świeckich, które jeszcze nie miały zrozumienia w rzeczywistości Kościoła i świata.
Wierzymy w świętych obcowanie. Ksiądz prymas Wyszyński swój czas posługiwania w Polsce. To był właśnie też czas, kiedy instytuty świeckie zaczęły być widziane w Kościele, określane w Kościele. I tak było też w Polsce. On był ojcem, taką ojcowską troską otaczał wiele instytutów świeckich, które jeszcze nie miały zrozumienia w rzeczywistości Kościoła i świata przez swoją specyfikę, ale też przez czasy reżimu komunistycznego musiały się po prostu osoby świeckie konsekrowane ukrywać. Stąd ta dyskrecja jeszcze bardziej była podtrzymywana, bo działalność, niesienie Pana Boga w strukturach świeckich, w bardzo też świeckich i wrogich Kościołowi, bo przecież był to czas, kiedy walczono otwarcie z Panem Bogiem. Właśnie to wsparcie ksiądz prymas instytutom, członkom instytutów świeckich niósł. Także mimo, że mają swoich założycieli, to jednak ta ojcowska dłoń, ojcowskie serce księdza prymasa Wyszyńskiego w tym długim posługiwaniu 33-letnim w Polsce była znacząca. To jakby wychodzi też właśnie w tym pragnieniu dalej, bo czasy są trudne, tego, żeby dalej nam pomagał, dalej orędował już teraz z nieba, bo przecież został ogłoszony błogosławionym i ta moc naprawdę jego oddziaływania na nas, na członków instytutów świeckich może być wielka. Dlaczego nie mamy z tego korzystać? Więc jego nauczanie, jego postawy, jego wskazówki, które za życia nam dawał, absolutnie możemy w nasze życie dzisiejsze implikować i robimy to. I ma to swoje wielkie, piękne owoce umacniające nas w naszym codziennym życiu. Też pragniemy skorzystać tym bardziej, skoro Kościół dał nam taką pieczęć z jego orędownictwa. Mamy większe jakby prawo jakby do tego, żeby go prosić o światło z nieba, bo czasy są trudne i naprawdę potrzebujemy usłyszeć głos Boży w naszych sercach, żeby działać tu i teraz po Bożemu.
Do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich należą 32 instytuty i stowarzyszenia. Po ślubach wieczystych w instytutach jest 866 osób, 113 po ślubach czasowych, a w formacji wstępnej 32, ogółem 1111 osób. Instytuty mają różne charyzmaty założycieli, a więc i różnorodne duchowości. Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw instytutów świeckich jest biskup Józef Szarmocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą busolę. Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę także dobrego, udanego odpoczynku na feriach, czy to w domu, czy poza nim, dla wszystkich tych, którzy właśnie rozpoczynają ten przyjemny całkiem czas w okresie szkolnym. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.